Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Jest też coachem i trenerem kompetencji miękkich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Nie pierwszy raz zresztą.
Nie pierwszy raz i nie pierwszy raz będziemy pewne rebusy wyjaśniać i zagadki. Dla niektórych już samo sformułowanie coaching wartości jest na tyle skomplikowane, że warto usiąść i posłuchać, cóż to takiego jest. Zatem, panie profesorze, czym jest coaching wartości?
To może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest coaching, bo wokół tego pojęcia jest sporo zamieszania. Ostatnio mieliśmy sporo zamieszania medialnego wokół ustawy dla zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Podobno z coachingiem jeszcze gorzej.
A niestety z coachingiem jest jeszcze większe tutaj zamieszanie, dlatego że jest to wolny zawód i nieregulowany. Nie chcę oczywiście zasypywać naszych słuchaczy różnymi definicjami coachingu. Powiem o takiej, która jest jakoś bliska mojemu sercu i związana jest z Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie, najstarszej szkole coachingu w Polsce, gdzie miałem możliwość studiowania i nadal jeszcze zdobywam tam kompetencje. I powiem tak, że tutaj coaching może być rozumiany jako taka metoda wsparcia człowieka w pracy nad różnymi nawykami, przekonaniami, w pracy z motywacją, z osiąganiem stawianych celów, z odkrywaniem własnego potencjału. I co bardzo ważne jest tutaj w tej charakterystyce, która jest promowana przez Instytut, to, że podstawą pracy coachingowej są sprawdzone naukowe metody wywodzące się z filozofii, z psychologii poznawczej, behawioralnej, z podejść humanistycznych, z zarządzania, a także z szeroko rozumianej dzisiaj kognitywistyki i neuronauk. Czyli tutaj stawia się na to jednak, że coaching, jeśli ma być profesją społeczną wspierającą ludzi w rozwoju, musi być oparty na rzetelnych wynikach badań naukowych. To, co często jest największym problemem coachów, to właśnie, że nie odwołują się do twardych danych, do twardych wyników badań naukowych, do porządnej filozofii, psychologii, do neuronauki i tak dalej, do analiz behawioralnych. Natomiast w moim przekonaniu, jako tego, który bada też coaching od strony naukowej, który prowadzi zajęcia, wykłady właśnie z tych naukowych podstaw coachingu, chciałbym, żeby ten przekaz mocno popłynął do naszych słuchaczy, że coaching, jeśli jest poważną profesją, to taką, która oparta jest na porządnych, zweryfikowanych dowodach naukowych, wyrastających z nauk społecznych, humanistycznych, a dzisiaj również z neurobiologii, więc to jest takie moje rozumienie coachingu, którego tutaj bronię.
Czym różni się coaching od sesji u psychologa?
Tutaj bardziej raczej dyskutuje się to, czym różni się coaching od psychoterapii. Coaching przede wszystkim nastawiony jest na teraźniejszość i przyszłość. Natomiast psychoterapia bardzo, bardzo często sięga do naszej przeszłości, do naszego dzieciństwa, zajmuje się leczeniem traum, które nabyliśmy na wczesnych okresach rozwojowych. Tymi zagadnieniami nie zajmuje się coaching. Coaching bardziej jest oparty na psychologii pozytywnej. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie potencjału klienta oraz praca z tym potencjałem. Owszem, pokonywanie barier, które ograniczają ten potencjał. Stąd też tutaj coachowie korzystają na przykład z psychologii poznawczo-behawioralnej, czy na przykład z takich współczesnych podejść terapeutycznych, jak terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, czy terapia akceptacji i zaangażowania, które bardziej skoncentrowane są na teraźniejszości i na przyszłości niż na przeszłości klienta. Więc tutaj zasadniczo coach nie interesuje się dzieciństwem, przeszłością klienta, tyle oczywiście, o ile to mu pomaga zrozumieć aktualną sytuację, bo czasem może być tak, że coaching może się skończyć przekierowaniem na psychoterapię, dlatego stąd też ważna jest wiedza psychologiczna, psychoterapeutyczna, coacha, przynajmniej bardzo podstawowa, aby móc zidentyfikować też pewne problemy psychologiczne czy też zaburzenia, które się pojawiają i pomóc klientowi, aby skontaktował się z właściwym specjalistą. To jest też odpowiedzialność profesjonalna i etyczna samego coacha. Czyli coaching nastawiony jest bardziej na tu i teraz i przyszłość, analiza potencjału, pokonywanie jego ograniczeń, umożliwienie wsparcia klienta w realizacji jego celu. Psychoterapia bardziej kieruje się ku przeszłości, ku leczeniu, bo proszę pamiętać, że psychoterapia jest metodą leczenia. My za pomocą psychoterapii leczymy pewne zaburzenia psychiczne. Coaching nie jest metodą leczenia. Coaching jest metodą wsparcia, oczywiście psychospołecznego, ale coaching nie leczy, coaching nie diagnozuje, tak jak robi to na przykład psychiatra, który jest ekspertem od zdrowia psychicznego. Więc to w takim ogólnym sensie jest ta podstawowa różnica między coachingiem a psychoterapią. Jedni potrzebują coachingu, inni potrzebują psychoterapii. Każdy to musi sam rozeznać. Natomiast coaching jest często też bardzo pomocny w tym, aby pomóc na przykład klientowi przekierować się na psychoterapię, bo sam klient może mieć na przykład jakieś obawy, nie być świadomy pewnych rzeczy. Coach może mu to uświadomić, że potrzebna jest mu inna pomoc.
Porozmawiajmy teraz o miejscu i znaczeniu wartości w pracy coacha.
Coaching wartości to jest dziecko XX wieku, dzisiaj bardzo mocno rozwijany. No tu oczywiście na samym początku pojawia się to nieszczęsne słowo wartość i też tutaj nie chciałbym wchodzić za bardzo w jakieś spory, dyskusje i definicje. Powiem, czym jest dla mnie wartość i jak określa się mniej więcej wartości w coachingu. Można powiedzieć, że z takiej perspektywy coachingowej wartości to są utrwalone przekonania na temat tego, co jest w życiu ważne. Taką definicję spotkałem u profesora Becka i taka definicja bardzo, bardzo mnie przekonuje. Utrwalone przekonania na temat tego, co jest w życiu ważne. Każdy człowiek ma jakieś przekonania w swoim umyśle na temat tego, co w życiu jest dla niego ważne. I to, co jest ważne, to jest po prostu ta wartość. Trzeba tu powiedzieć jedną rzecz, że w coachingu panuje takie kontekstualne podejście do wartości. Co to znaczy? Kiedy przychodzi na coaching klient, to my nie szufladkujemy jego działań w kategoriach dobrych czy też złych, ale patrzymy na to, jakie są wartości tego klienta, jaką on ma taką, można powiedzieć, subiektywną, osobistą mapę wartości. Nie zastanawiamy się, jakie są wartości obiektywne, tylko jakie są wartości tego klienta, z czym on po prostu do nas przychodzi. Czyli kontekstualizm mówi tak, że każdy klient posiada swoją własną mapę wartości, która odgrywa w jego życiu jakąś bardzo ważną funkcję. Oczywiście, jak się to mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo nie wszyscy klienci uświadamiają sobie te wartości, którymi żyją. Bardzo często na sesji coachingowej jest tak, że my w ogóle pomagamy klientowi w uświadomieniu sobie, jakimi on wartościami się w życiu kieruje, bo tak naprawdę nie wszyscy klienci zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy dopiero pod wpływem sesji coachingowych uświadamiają sobie, że kierowali się nie tymi wartościami, którymi chcieli się kierować, albo z różnych powodów realizowali nie swoje wartości, tylko na przykład wartości narzucone przez inne osoby. Na przykład realizowali wartości swoich rodziców, swoich przełożonych, czy też wartości wyniesione ze swojego rodzinnego środowiska, a tak naprawdę nigdy nie realizowali swoich wartości. Coaching może pomóc takiej osobie zrozumieć to, aby zaczęła realizować swoje własne wartości, czyli aby doszła wreszcie do tych przekonań, które mówią jej, co jest ważne dla niej w jej życiu. Trzeba tu jasno powiedzieć, że wartości są bardzo ważne dla naszego życia. One określają przede wszystkim też naszą tożsamość. To, kim my jesteśmy. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek, bez odpowiedzi na pytanie, jakimi wartościami ten człowiek żyje. Te wartości bardzo mocno wnikają w strukturę naszej tożsamości, w nasze ja i bardzo mocno określają to, kim my jesteśmy, bo przecież każdy z nas solidaryzuje się z jakimiś wartościami. Jeden człowiek z takimi, drugi z takimi, ale każdy człowiek ma jakieś wartości, które określają jego ego, tylko no, nie zawsze uświadamiamy sobie, jakie to są wartości. I tutaj coaching, sesja coachingowa bardzo może pomóc w uświadomieniu sobie, jakie te wartości posiada.
Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanów w Krakowie, coach i trener kompetencji miękkich, jest dzisiaj gościem audycji Pisma i Znaki. Mówił pan o znaczeniu wartości w pracy coachingowej. Czy nie ma tutaj ryzyka pewnego galimatiasu natury aksjologicznej? Ponieważ, jak wspominał pan, przychodzi osoba, która ma swój indywidualny świat wartości, który niekoniecznie jest tożsamy ze światem wartości coacha. No ale też nie chodzi o to, żeby jeden drugiego przekonywał do swoich racji.
Dokładnie. Oczywiście może niekiedy zaistnieć taka pokusa, aby w trakcie sesji coachingowej, czy w ogóle w trakcie całego procesu coachingowego, coach przekazywał klientowi wyznawane przez siebie wartości, ale oczywiście tu pojawia się pytanie, na czym ma polegać to przekazywanie wartości. W moim przekonaniu coach nie powinien indoktrynować klienta pod względem wartości, którymi ten klient ma się w życiu kierować. Każda ze szkół coachingowych preferuje określone wartości, jak również określony styl życia, ale podstawowym zadaniem coacha jest wspieranie klienta w realizacji tych wartości, które są jemu bliskie, a nie które są bliskie coachowi. Dlatego też coach nie powinien podważać sensu zaakceptowanych wartości przez klienta. Nie powinien też narzucać mu nowych wartości, ani jakiegoś nowego stylu życia, które są dla klienta obce, dlatego że no, indoktrynacja i manipulacja są tutaj etycznie naganne. Natomiast jeśli coach radykalnie nie zgadza się z wartościami prezentowanymi przez klienta, na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że dla klienta wartością mogłaby być przemoc, stosowanie przemocy. Jeśli coach nie zgadza się z takim podejściem, to może odmówić prowadzenia sesji coachingowej, bo ma do tego prawo. Kodeks etyki zawodowej tutaj wyraźnie stoi po stronie coacha i po stronie jego wartości, więc tutaj są też jasno określone pewne sytuacje, nie ma przymusu pracy z klientami, z którymi no, jakby radykalnie nie zgadzamy się z ich wartościami, prawda? Więc to jest tutaj bardzo ważne. Jeśli uporządkujemy te kwestie, to tutaj nie ma tego galimatiasu aksjologicznego, o którym pani mówi, bo zawsze coach może odmówić pracy z klientem, no, który reprezentuje radykalne ekstremum, prawda, tych wartości, które reprezentuję ja.
Granica tutaj jest bardzo delikatnie zarysowana, ponieważ z jednej strony coach nie podpowiada, nie poucza, ale wspiera.
Tak.
I teraz jak tutaj wypośrodkować, żeby z jednej strony to wsparcie nie było nachalne, a pomocne, czyli zmierzało do tego, by dana osoba realnie odczuła pomoc, na przykład w kwestiach doboru, wyboru wartości w celu osiągnięcia pewnych życiowych pasji, czy też szczęśliwych zakończeń, o tak to nazwę.
Pani redaktor, przeprowadzone badania pokazują, że osobiste wartości coacha w dużym stopniu wpływają na sposób prowadzenia coachingu, bo okazuje się co, że podobieństwo systemu wartości coacha i klienta zwiększa jakby efektywność samego coachingu. Dlatego no, bardzo często klienci szukają takich rodzajów coachingu, które są zgodne z ich wartościami. Poszukują coachów, którzy na przykład wyznają podobne systemy wartości. Dlatego wydaje się, że bardzo często znalezienie jakiegoś coacha wcale nie jest przypadkowe. No, mówimy, wartości się przyciągają, prawda? Więc to nastawienie aksjologiczne klienta ma w dużej mierze znaczenie, no, jeśli chodzi o wybór coacha. Na przykład klienci, którzy wyznają wartości chrześcijańskie, bardzo często poszukują coachów, czy też na przykład terapeutów, psychologów, również wierzących, którzy mają podobną hierarchię wartości. W całym procesie wspierania coachingu chodzi o to, żeby wspierać te wartości, w które klient wierzy. Wspierać te przekonania, które mówią klientowi, co jest dla niego ważne. Wspieranie zawsze zakłada, że pozostawiamy klientowi autonomię decyzyjną. To klient decyduje, nie coach. Coach zadaje pytania, konfrontuje, urealnia, komentuje, jeśli klient wyraża na to zgodę, ale w żadnym wypadku coach nie robi czegoś takiego, że narzuca mu swoją wizję świata wartości. Zawsze to jest w gestii autonomii klienta. To, jakie klient sobie wybiera wartości, to zależy tylko od niego. Kiedy coach zostanie poproszony o skomentowanie, może to zrobić, ale też nie musi tego robić. To nie jest obowiązkiem coacha. Coaching nie polega na doradzaniu, to nie jest mentoring. mentor jest kimś takim, kto może mówić, wiesz, takie wartości są ważne, powinieneś żyć według tych wartości. No coach tak nie mówi. Coach nie powie ci, jakimi ty masz wartościami żyć, to ty masz wiedzieć, ty masz dojść poprzez stawianie sobie pytań, krytyczną refleksję, uświadamianie sobie pewnych rzeczy, no jakimi ty wartościami masz żyć. Coach ci tego nie powie. Zresztą terapeuta też ci tego nie powie, bo to sam musisz odkryć. Sprawa wartości jest bardzo ważna, tak jak mówię, bo ona dotyczy odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czyli wiąże się z naszą tożsamością. I dobrze by było, gdyby każdy z nas próbował samodzielnie odkrywać te wartości, jakie jemu pasują. Odkrywać te wartości, które chciałby, aby one stanowiły te drogowskazy w jego życiu. Bo wtedy też uczymy odpowiedzialności. No właśnie, coaching ma uczyć odpowiedzialności klienta za jego wybory. Nie, że ktoś inny odpowiada. Nie, tata, mama, szef, kolega. Nie, ja odpowiadam za swoje życie, więc jeśli ja wybieram takie, a nie inne wartości, to za wybór tych wartości ja właśnie jestem odpowiedzialny. I tego w procesie coachingowym uczy się klient odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące swojego życia.
Panie profesorze, trzeba to pytanie zadać. Czy w dobie polaryzacji społecznej, różnic i różnorodności coaching nie staje się czasami namysłem teoretycznym, który niewiele ma wspólnego z praktycznym działaniem, z użytecznością, z tym, co się sprawdzi w moim życiu?
Ja powiem tak, bardzo często na różnych warsztatach, bo zdarza mi się prowadzić różne warsztaty o charakterze coachingowym, na których poruszamy ten temat wartości, który bardzo ludzi interesuje i bardzo też widać, że ludzie są emocjonalnie bardzo nastawieni do tych problemów związanych z wartościami. Bardzo często dostaję taki feedback, że te pewne nasze prace coachingowe ludziom pomagają. Oczywiście podstawowym założeniem jest to, że ktoś musi się otworzyć na poszukiwanie tych wartości. Natomiast czy coaching może pomóc w przezwyciężeniu tej polaryzacji społecznej, jaką tutaj obserwujemy chociażby w Polsce? No, może pomóc oczywiście tym, którzy będą otwarci, żeby pracować w takim właśnie stylu coachingowym. Jest taka książka pod tytułem Coaching Koaktywny, którą moim zdaniem każdy powinien przeczytać i każdy powinien przejść warsztaty na jej podstawie.
Wtrącę się. Mówił pan o przezwyciężaniu pewnych polaryzacji. Czy przezwyciężanie, czy może próba tego, by rozumieć bardziej i więcej?
Pewnie tak, bo tu mogę się skorygować. Dziękuję pani redaktor za to wtrącenie. Po pierwsze, nie przezwyciężymy polaryzacji aksjologicznych, które są w Polsce. To po pierwsze. Coaching może pozwolić nam zrozumieć pewne mechanizmy, które stoją za takimi polaryzacjami, dlaczego jedni wyznają takie wartości, drudzy wyznają takie i wzajemnie się nienawidzą. Tutaj widzimy, że wartości są źródłem konfliktu, ale pytanie, czy są źródłem konfliktu one, czy też interpretacja tych wartości, którą strony konfliktu nadają sobie nawzajem i tak dalej. Więc myślę, że tu bardziej coaching może nam pomóc zrozumieć, na czym ta polaryzacja polega, jakie są efekty tej polaryzacji. A ci, którzy są chętni pracować nad swoimi wartościami, no właśnie, no bo coaching nigdy nie dąży do polaryzacji, nie dąży do dogmatyzmu. Celem coachingu nie jest zamykanie ludzi w bańkach. Natomiast ci, którzy stoją na takich radykalnych opozycjach, prawda, i wyznają radykalnie różne wartości, to są ludzie, którzy już uznają, że te wartości takie są i one zawsze takie będą. Natomiast w coachingu zawsze jest to założenie, że podchodź do swoich wartości w sposób elastyczny. Mogą się zmienić w zależności od sytuacji, doświadczenia i tak dalej. Czyli coaching uczy elastyczności do własnej hierarchii wartości. Natomiast to, co dzisiaj obserwujemy w optyce społecznej, te różnego rodzaju konflikty plemienne, konflikty polityczne i tak dalej, które również oparte są na określonych hierarchiach wartości, są to konflikty, które zakładają to, że ludzie są pozamykani w pewnych bańkach aksjologicznych. Oni uznają, że te wartości, które wierzą, są święte i niezmienne i z pozycji tych wartości odmawiają prawa do istnienia innym ludziom i ich wartościom i tak dalej. I to jest bardzo poważny problem. Na to nie mamy specjalnej recepty. Proponowane są różne pozycje, na przykład radykalnego centrum przez profesora Matczaka czy innych autorów, którzy próbują jakoś wypośrodkować w tych skrajnościach, co wcale oczywiście nie jest łatwe. Myślenie coachingowe nie jest myśleniem skrajnym, przynajmniej dla mnie. Coaching, który prowadziłby do takiego skrajnego usztywnienia aksjologicznego, nie realizowałby właściwie swojego zadania jako profesji, byłby też nieetyczny. Bo zadaniem coacha nie jest utwierdzanie kogoś, że no wiesz, twoje wartości są najwspanialsze, a innych to są beznadziejne. No nie, bo to pogłębia polaryzację.
Promowanie kultury antypolaryzacyjnej jako zadanie coachingu wartości. Kolejna odsłona naszych rozmów.
Promowanie takiej kultury coachingowej, kultury antypolaryzacyjnej, kultury, która ma za zadanie pokazywanie, jak budować relacje, jak się dogadywać mimo różnic, jak akceptować i szanować to, że ktoś może mieć inne wartości ode mnie, to jest właśnie zadanie coachingu wartości w skali społecznej. Bo tutaj mówimy już, jakby wychodzimy z gabinetu, z sesji jeden na jeden do perspektywy społecznej i mówimy tu o pewnej kulturze coachingowej, o budowaniu takiej kultury, która jest kulturą dialogu, rozmowy, otwartości relacji, a nie kulturą zamykania się w bańkach i atakowania się nawzajem, nie? Więc to jest pytanie, czy taką kulturę w naszym społeczeństwie da się zaprowadzić. Mam obawy, czy się da. Jesteśmy zbyt spolaryzowani, zbyt zamknięci w swoich bańkach aksjologicznych. My się nawet nawzajem nie potrafimy, nawet, przepraszam, nie chcemy zrozumieć. Nie chcemy zrozumieć. Tu jest brak fundamentalnej woli zrozumienia. Kultura coachingowa zachęca do dialogu. Okej, tu są moje wartości, tu twoje, ale uszanuj tego wartości, bo one są dla niego ważne. Więc gdyby społeczeństwo globalnie myślało takimi strategiami coachingowymi i zinternalizowało taką kulturę, to myślę, że znacznie lepiej by się nam funkcjonowało. No ale niestety mamy to, co mamy. I obawiam się, że te podziały będą coraz głębsze i że ta kultura coachingowa nie wejdzie nam w krew prędko, chyba że zdarzy się coś, co w końcu zmusi do myślenia nasze społeczeństwo, że słuchajcie, no poszliśmy już za daleko, pojechaliśmy tak po bandzie, że trzeba zrobić krok do tyłu. Czy to się stanie? Nie wiem.
Na pewno jest wiele do przepracowania.
Oczywiście,
i dobrze,
że
takie wyzwania przed
tak.
nami. Jeszcze spytam, w czym coaching nas nie zastąpi?
W przeżyciu życia. Bo każdy z nas ma do przeżycia swoje własne, indywidualne życie i tego coaching nam nie zastąpi. Zadaniem coachingu nie jest uzależnianie od siebie klientów, ale pozwolenie, żeby mogli żyć, wybierać i ponosić za swoje życie odpowiedzialność. I tutaj coaching nie rozwiąże wszystkich naszych życiowych problemów, nie odpowie na wszystkie nasze pytania. Musimy po prostu żyć, uczyć się żyć i uczyć się ponosić za to życie odpowiedzialność. To jest tutaj bardzo ważne. Zresztą no, na pewne pytania żadna nauka, żadna dziedzina praktyczna no, też nam nie odpowie. Każdy z nas indywidualnie musi rozeznawać, musi poszukiwać. Nie musi sam. Mamy tradycje, mamy autorytety. Mamy też kulturę, w jakiej żyjemy, która też dostarcza nam odpowiedzi na to, co jest sensem, co jest bezsensem. I warto też o tym pamiętać. Ale oczywiście no, to wszystko musi dokonywać się też w takim duchu krytycznego przemyślenia. Coaching jest powiązany z krytycznym myśleniem. Właściwie istotą coachingu jest też krytyczne myślenie i uczenie krytycznego myślenia. Także na pewno nie należy pokładać 100% nadziei w coachingu, że coaching nas zbawi, że coaching nam odpowie na wszystkie pytania, rozwiąże wszystkie nasze problemy. Jest to metoda wsparcia, z której każdy może skorzystać, ale po to, żeby nabyć pewnej umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów, które ułatwią mu funkcjonowanie poza gabinetem coachingowym, poza salą warsztatową. Bo tu nie chodzi o to, żeby się uzależniać. Chociaż niektórzy, no ale to już jest jakby głębszy problem, nie tylko coachingowy, ale bardziej też terapeutyczny. Natomiast no, chodzi o to, żeby w trakcie coachingu nabyć pewnych umiejętności, nabyć pewnych kompetencji do tego, żeby żyć poza gabinetem, poza salą warsztatową, poza salą wykładową i tam się spełniać, bo celem naszego życia jest po prostu spełnienie. A co tym spełnieniem dla naszego życia jest? No, na to pytanie każdy sobie musi odpowiedzieć sam. No, nikt na to pytanie mu już nie odpowie. Kultura, tradycja, religia daje nam pewne odpowiedzi, ale każdy sam musi sobie te odpowiedzi przemyśleć i podjąć odpowiedzialność, czy chce za tymi odpowiedziami iść.
Zachęcamy więc do poszukiwań. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, coach i trener kompetencji miękkich, gościem audycji Pisma i Znaki.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dobranoc, do zobaczenia jeszcze nie raz. W realu też.
A tych jak najlepszych spotkań, oby nam nie brakowało.